Włączamy nagrywanie i lecimy na Szczecin.
Ja już włączyłam dawno. Ja już włączyłam wczoraj nagrywanie.
Za długi odcinek by nam wyszedł. Nie można tak robić długich. Naturalnie o ogrodach, odcinek 178. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry, Katarzyno, witam cię serdecznie.
Dzień dobry, Jacku, witam ciebie również bardzo serdecznie.
Ja bym tylko chciał, żebyśmy na początku tego odcinka przypomnieli, że wydajesz książkę, że 21 marca będzie premiera twojej książki poświęconej ogrodowi ekologicznemu na przykładzie takim namacalnym, czyli ogrodu wzgorzałym. Ogrodu Bellingham, który można zobaczyć i będzie można o nim przeczytać i dowiedzieć się, jak to zostało zrobione i jak to jest robione, a także jak będzie robione, żeby ten ogród był zgodny z naturą. Twoje spotkanie autorskie, pierwsze będzie w Warszawie 25 marca w foyer Nowego Teatru. Serdecznie zapraszamy. Spotkanie będzie także w Gdańsku 2 kwietnia w księgarni Tajne Komplety przy ulicy Długiej, oczywiście w Gdańsku. Informacje znajdziecie na naszych profilach facebookowych, na stronie naturalnieogrodach.pl, na blogu Katarzyny, więc koniecznie bądźcie z nami, bo te dwa spotkania ja tam będę, Kasia będzie opowiadała i Kasia będzie mówiła, a ja będę przysłuchiwał się temu, co ty opowiadasz. Trochę jak w dzisiejszym odcinku, trochę jak w każdym podcaście, jak w każdym live, że ja się mocno przysłuchuję temu, co mówisz i uczę się przy okazji od ciebie i uczą się nasi słuchacze i nasi widzowie. Zapraszamy na te spotkania.
Tak jest, bardzo mi miło. Ja również zapraszam, bardzo mi miło, że słuchasz tego, co mówię. Ja czasami nie słucham i później
sama
nic
siebie?
Nie wiem, nic nie słucham.
Czy mnie nie słuchasz?
Ja mam tyle myśli w głowie, że to one nie dopuszczam. Dzisiaj sobie powiedziałam, że koniec nowych pomysłów, że muszę naprawdę zrealizować wszystkie stare. Dlatego, że jak ja tylko przez chwilę nic nie robię, to ja mam zaraz głowę pełną pomysłów i później oczywiście jest problem, bo nie ma czasu.
Czy ty dużo nie robisz, skoro masz tyle pomysłów? Jak można by wnioskować, Kasiu, to co mówisz?
Nie wiem już, jak to można wnioskować, ale za dużo mam pomysłów i za dużo robię i tak czy siak.
Ty masz galopadę pomysłów po prostu. Słuchajcie, dzisiaj o wermikompoście. Dosyć często pytaliście o ten wermikompost, jak oceniamy w ogóle pomysł wermikompostu. Oczywiście oceniamy bardzo dobrze, w związku z tym poświęcamy temu wermikompostowi cały dzisiejszy odcinek, cały dzisiejszy podcast. Ten podcast jest skierowany nie tylko do ogrodników, którzy posiadają duże ogrody, a raczej, a może przede wszystkim, do osób, które mają mniejsze ogrody, którzy mają balkony i uprawiają rośliny na balkonach. I często zadają sobie pytanie, no dobrze, oni opowiadają o tych kompostach, gorących kompostach, o tym kompostowaniu, o tych pryzmach kompostowych, a ja nie mam przecież tylu materiałów, żeby móc założyć pryzmę kompostową, żeby zrobić taką solidną pryzmę, która się nagrzeje, czyli taka najlepiej metr na metr, czyli metr sześcienny, żeby to miało jakiś większy sens, tak, żeby on się nagrzał, żeby dłużej utrzymywał temperaturę. No co ja mogę? Mam mały ogródek jakiś przy mieszkaniu, często w bloku albo przy szeregówce, albo mam tylko balkon i nie mam możliwości robienia dużego kompostu. I wermikompost jest takim trochę rozwiązaniem albo wyjściem naprzeciw oczekiwaniom tych ogrodników, niewielkich ogródków i balkonów.
Tak jest. Dokładnie tak samo jak z kompostem bokashi, tak i kompost z dżdżownic. Pokazywałam wam w programie Grunt to Ogród, ale tam oczywiście wszystko dzieje się tak strasznie szybko, że nie było możliwości tak naprawdę opowiedzieć o całym procesie robienia kompostowania z dżdżownicami, a jest naprawdę fascynujący. I dokładnie, Jacku, tak jak mówisz, dla osoby, która ma mały ogród, ale dla osoby, która w ogóle nie ma ogrodu, albo nie ma czasu na robienie kompostu ogrodowego, albo nie ma ogrodu, albo nie ma miejsca, to może być idealną alternatywą. Jest to naprawdę prosty i skuteczny, tak? To zawsze działa sposób recyklingu odpadków kuchennych, a przy tym naprawdę nie ma zbyt wiele pracy. Jest prosto, czysto, bezzapachowo, a produkt, który powstaje, i to właściwie powstają dwa produkty.
Mhm.
To jest bardzo wartościowa rzecz, ponieważ pamiętajmy, że po pierwsze otrzymujemy taką materię stałą, tak, czyli przekompostowaną materię organiczną, która jest pięknie pulchna i taka, aż chce się ją zjeść.
Nazwijmy to kompostem, tak? Mm-hmm. Bo to tak naprawdę kompost jest
żownic, tak. I oczywiście również innym produktem jest płynny nawóz, tak? No, to, co kupujemy w butelkach, nazywamy humusem, ale oczywiście to, co sami wyprodukujecie wraz ze swoimi drżownicami, to zawsze będzie jeszcze bardziej wartościowe. I tak jak opowiadaliśmy wam podczas spotkania na temat humusu w naszym ogrodzie, pamiętam, że to mnie zafascynowało właśnie, że ten płynny nawóz, który powstaje przy przerabianiu tej materii organicznej przez drżownicę, ten produkt jest niesamowity, ponieważ drżownice mają bardzo zdrowe systemy pokarmowe, system układu pokarmowego, i ten materiał, który przechodzi przez nie, później również jest bogaty w te dobre bakterie, które były w ich, które są nadal, mam nadzieję, dlaczego nie wyszły, tak, nie poszły sobie na spacer, które były i są w przewodach pokarmowych naszych drżownic. Dlatego ten vermicompost mnie szczególnie fascynuje i w tym roku, dlatego chciałam koniecznie porozmawiać o tym dzisiaj, dlatego że przygotowujemy właśnie dla wszystkich odwiedzających nasz ogród informacje na temat kompostowania z drżownicami. Będziemy, mam nadzieję, składamy taki mały buklet, czyli taką malutką książeczkę, bardzo praktyczną, żeby można było sobie za niewielkie pieniądze od nas w sklepie to kupić i po prostu mieć taki przepis na robienie vermicompostu. I będziemy również przede wszystkim u siebie pokazywać, jak sami go robimy. Wiem, że już, chociaż nie byłam ostatnio nie byłam w Zgorzałem, ale wiem, że ogrodnicy już zaczęli robić vermicompost, przygotowywać się do tego, troszeczkę eksperymentują, bo są różne sposoby. Na dobrą sprawę jest bardzo wiele dobrych sposobów, ale jest kilka takich głównych, o których dzisiaj powiemy. Na różne sposoby już eksperymentują i przygotowują się do tego, żeby w ogóle za tą naszą nową konserwatorium, czyli po polsku oranżerią, zrobić takie miejsce pokazowe robienia kompostu. I tam oczywiście będzie nasz tradycyjny kompostownik, będzie też bardziej taki nowoczesny kompostownik, który będziemy próbować, trialować, tak? Ale o tym też kiedy indziej powiem, to taka trochę niespodzianka. No i tam nie może zabraknąć tego kompostownika z drżownicami. On będzie wyglądał inaczej, oczywiście, niż te kompostowniki na taki kompost ogrodowy, ponieważ tak jak Jacek wcześniej wspomniał, cały bajer polega na tym, że on może być mały, on może być w pojemniku, w śmietniku, w wiaderku, o tym zaraz też powiemy. I właśnie też będzie można tam podejść, zobaczyć, jak te drżownice tam pracują i przeczytać troszeczkę o tym, jak to wygląda. Dlatego cieszę się, że w tym roku możemy poza tymi rzeczami, które zazwyczaj tutaj wam propagujemy, opowiadamy o różnych bezterfowych podłożach i tak dalej, to teraz jeszcze możemy do tego dołączyć to kompostowanie z drżownicami. Ja chyba mówię źle te drżownice, bo zawsze dostawałam OPR od mojego reżysera, że źle to wymawiam.
Drżownice, nie ma problemu, tak jak dżem.
No widzisz, drżownice. On się ten nade mną znęcał.
Wiesz co, znaczy, powiem ci tak, nie ma co się przejmować. Dobry logopeda u każdego znajdzie błąd, więc to nie ma stresu. Naprawdę, ja przez tyle lat pracowałem z logopedami, z Bogną Toczyską pracowałem z panią dr Basią Kamińską, wspaniałe dwie logopedki z Gdańska, i zawsze coś miały do mnie, zawsze miały jakieś pretensje. Więc to w ogóle, Kasiu, ty nie pracowałeś z logopedami, więc ty się nie przejmuj, ja powinienem się bardziej stresować, jeżeli popełniam jakiś błąd w wymowie, tak? Albo zacieram jakąś końcówkę, albo nie wykręcam on. To spokojnie, niech pani w ogóle nie bierze do głowy. Ale mówmy o tym vermicompoście, czyli kompoście, które tworzą dżdżownice. Potrzeba czterech rzeczy tak naprawdę od tego, żeby zacząć. Chciałbym, żebyśmy każdą z tych rzeczy troszeczkę omówili, bo powiedzieliśmy o tym, jak to bardzo cenny jest nawóz w dwóch postaciach, i płynny, i stały. Do tego dojdziemy, omawiając te cztery rzeczy. Pierwszy to jest odpowiedni pojemnik. Trochę zdradziłaś już, że to może być wiadro, że to może być kosz na śmieci. Tak, bo tam musi być to, co będziemy składowali, tam muszą pracować dżdżownice, tam musi powstawać ten wermikompost stały, ale też będzie wermikompost płynny. Ja dorzucę tylko, że byłem niedawno, znaczy w ubiegłym już roku, zaproszony przez wspaniały team, który prowadzi taki ogród społeczny na terenach postoczniowych w Gdańsku, i widziałem taki wermikompostownik zrobiony z wanny. Wow. I to jest było super rozwiązanie.
To jest bardzo dobry pojemnik, szczerze mówiąc.
Bo to jest duży pojemnik dla takich teamów ogrodowych albo dla większych ogrodów po prostu, tak? Pojemnik zależy też od, czy wielkość pojemnika zależy od wielkości ogrodu, albo powinna zależeć od wielkości ogrodu. Im większy ogród, a chcemy zrobić ten wermikompost, to po prostu trzeba większy pojemnik, i taka wanna, bardzo proszę, może być.
To znaczy, ja myślę, że nigdy nie ma wystarczająco tego wermikompostu, więc wanna jak najbardziej. No dobrze, może jak mamy balkon albo mieszkanie, to raczej
to nie postawimy wanny.
Nie przerobimy wanny w mieszkaniu też, w łazience, na wermikompostownik kompostowy. Ale jeżeli macie możliwość zrobienia tego w ogrodzie, to wanna jest super pomysłem, ponieważ jedną z zalet wanny jest to, że jest... że ma taką dużą, szeroką powierzchnię, tak? I to jest właśnie fajne, dlatego że dżownice bardzo często bytują blisko powierzchni, dlatego właśnie najlepsze są takie pojemniki o dużej powierzchni. Czyli właściwie wybierając pojemnik, bo też można robić, tak jak Jacek mówisz, wanna, można robić te pojemniki z różnych, przeróżnych rzeczy. Można samemu je, że tak powiem, zrobić również. Można je kupić, tak? Oczywiście są w sklepach też takie pojemniki, jakieś tam wiadra, mniejsze, większe. Można zrobić je z wiader normalnej wielkości, można zrobić je z takich śmietników na kółkach, ale oczywiście, tak jak mówię, lepiej, żeby nie były, bo tutaj na przykład w Anglii, zresztą wzgorzałem również, mamy wąskie i wysokie te pojemniki na kółkach na śmieci. To lepiej coś niższego, coś właśnie o jakiejś większej pojemności, wielkości.
Powierzchni, tak. O większej powierzchni, prawda?
Dokładnie.
Żeby docierało powietrze, to jest raz, ale dwa też, żeby miały miejsce te dżdżownice, bo powiedziałeś, że one żerują w górnej warstwie.
No tak, bo tam one się spotykają
potrzebują
z jedzeniem.
Im większa powierzchnia tej górnej warstwy, tym większa ilość dżdżownic albo lepsze warunki do rozwoju tych dżdżownic.
Tak, czyli ja uważam, że wybór pojemnika należy do was. Jedyne, co musicie wiedzieć, to musicie pamiętać o kilku bardzo ważnych rzeczach, które potrzebują dżdżownice, więc przede wszystkim powietrze. Dżdżownice potrzebują powietrza. Tak jak mówiłam przed chwileczką, jedzą i spędzają większość czasu bliżej powierzchni. Dlatego ważne jest, żeby te pojemniki miały taki kształt, a nie inny, i żeby był też w tych pojemnikach drenaż. One potrzebują powietrza. Tak na dobrą sprawę to jest to samo, co przy robieniu kompostu. Powietrza, tak? Czyli dlatego mówię, żebyście zniszczyli wannę, bo byście musieli zrobić w nie otwory wentylacyjne. Później wilgoć. Dżownice, jak każdy z was zapewne wie, ponieważ podejrzewam, że macaliście dżownice kiedyś w swoim życiu, skoro interesujecie się ogrodami i glebą. Dżownice nie są suche, one są wilgotne. One bardzo, bardzo dobrze żyją właśnie w takim wilgotnym środowisku, więc ta wilgoć musi być zapewniona. I dlatego właśnie warto jest czasami mieć właśnie takie plastikowe pojemniki, zrobione z dobrego plastiku, który się nie rozwali po jednym roku, ale który może wam przez wiele lat posłużyć, dlatego że taki taki to, znowu tak jak przykrywanie plastikową płachtą czy plandeką kompostu, tak? Taki pojemnik zatrzyma wystarczająco wilgoci wewnątrz, nie wypuści jej przy zbytnim nagrzaniu, tak jeżeli będzie stało w jakimś ciepłym miejscu, ani też nie wpuści, jeżeli na przykład będą jakieś ulewy albo bardzo wilgotna atmosfera, tak? Także dżownice powinny mieć wilgotną, ale nigdy nie taką, wiecie, mokre środowisko do życia. Jeżeli one będą miały mokro, to po prostu albo uciekną wam, albo umrą, tak? To też jest bardzo, bardzo ważne. Dlatego później pewnie będziemy o tym mówić, jak zorganizować mieszkanko dla dżdżownic.
Tak, tak, tak. Ale trzeba... Jeszcze za chwilę o umeblowaniu.
Tak, o umeblowaniu. Także to umeblowanie też będzie wpływało na zachowanie wilgoci. Także pamiętajcie, że warto jest mieć coś, co nie wypuszcza, nie jest to zbyt porowate, żeby tak nie traciło zbyt szybko wilgoci. Dżdżownicy najlepiej się czują, podobno najlepiej się czują w temperaturze pomiędzy 10 i 29 stopni Celsjusza, co wydaje mi się bardzo, bardzo wysoką temperaturą, ale podobno najlepiej pracują, tak? Czyli rozmnażają się, co dla nas jest najważniejsze, jedzą, co dla nas jest najważniejsze, dobrze im się żyje w temperaturze 18 do 25 stopni. Także oczywiście, żeby kontrolować tą temperaturę, to przede wszystkim musimy unikać tego, żeby stawiać ten pojemnik na słońcu, dlatego że na słońcu, tak jak w szklarni, może się bardzo mocno nagrzać. Nawet kiedy wam się wydaje, że jest na dworzu zimno, czy niekoniecznie gdziekolwiek, to w takim miejscu można się spocić i może być nie 29 stopni, a 39 stopni. No i oczywiście nie wiem, czy w Polsce na dobrą sprawę w wielu miejscach mogłyby być takie pojemniki na zewnątrz zimą, skoro te dżownice powinny mieć minimum 10 stopni zimą. Dlatego, że oczywiście możemy je zaizolować, ale nie wiem w jakim stopniu to tak naprawdę będzie działało. Najlepiej jest, żeby te pojemniki na dżdżownice były po prostu przenośne albo przewoźne i wjeżdżać takim pojemnikiem do garażu, w którym nie jest tak strasznie zimno, albo w jakiejś szopy, kanciapy, domku ogrodnika, kuchni. Dużo osób ma w kuchni zimą taki kompostownik z dżdżownicami. Także pamiętajcie o tym. Są podobno na rynku dżdżownice, które są mrozoodporne, ale one też w życiu by nie przeżyły poniżej zera, także i tak to by nie działało na zewnątrz tak po prostu. Ale to nie są te najpopularniejsze dżdżownice, które poleca się do wermikompostu.
Ja dodam tak, bo żeby to trochę uporządkować, albo żeby może wytłumaczyć tym, którzy po raz pierwszy zetknęli się z wermikompostem, czy z kompostownikami do wermikompostu. Wyobraźcie sobie takie normalne wiadro plastikowe, jak czasami są po różnego rodzaju mączkach, po produktach, czy nawet po farbach, takie duże wiadro. To może być pierwszy wasz pojemnik na taki maleńki wermikompost, który będziecie robili na balkonie. Oczywiście za chwilę powiemy o tym umeblowaniu. Na pewno potrzebny jest drenaż, bo to, co powiedziała Katarzyna, nie może być mokro, więc ten płynny nawóz, który będzie powstawał, ten płynny wermikompost gdzieś musi wsiąkać. Wsiąka w ten drenaż. Za chwilę dodam o możliwości pobierania jego, tak? Ale to jest takie wiaderko, które potem trzeba przykryć, żeby tam się muchy nie gromadziły, żeby nie składały jajek, żeby po prostu nie było procesów, na których nam nie zależy, żeby to była praca dżdżownic, a nie jakichś much, komarów czy innego rodzaju owadów, które będą się tam lęgły i będą ściągały. Ale ten płynny wermikompost warto ściągać, warto go pozyskiwać, bo to jest ten płynny nawóz, który możemy stosować. Też za chwilę, Kasiu, zapytam Ciebie o stosowanie tego wermikompostu płynnego i stałego. W związku z tym fajnie jest w takim dnie takiego wiaderka, czy wanna ma akurat na dole ten odpływ, więc to jest super, bo tam montuje się, podstawia się wiaderko i ten wermikompost płynny spływa przez ten odpływ wanny. A w takim wiaderku można zrobić trochę otworów, wywiercić w tym plastiku w tym przypadku, żeby on spływał do, nie wiem, tacki, w której stoi ten wermikompostownik, albo wiadro w wiadrze stoi i w tym drugim dolnym wiadrze zbiera się ten wermikompost, żeby spuszczać ten płyn do pojemnika na dół. Można oczywiście postawić go, nie wiem, na gruncie, czy na jakichś cegłach, czy deskach, żeby on wsiąkał w grunt, ale szkoda.
Chyba przenosić wtedy by trzeba było, prawda? Po całym ogrodzie, trochę tu, trochę
po
tam.
Po całym ogrodzie, no tak, ale mi szkoda, ja bym wolał to zbierać i mieć, wiesz, jako skarb największy.
No tak, dlatego że oczywiście tego płynu nie będzie tak strasznie dużo. On będzie wypływał z tego kompostownika czy z wiaderka regularnie, po troszeczku, podobnie jak przy kompostowniku bokashi, tak? To nie jest coś, co będzie najpierw albo potem, albo w środku.
To nie będzie woda z kranu.
Tak, to będzie wychodziło regularnie, w małych ilościach, ale regularnie. I faktycznie, tak jak mówisz, Jacku, chyba najczęściej te takie domowe roboty wiaderka to są właśnie takie, że jedno wiaderko wkłada się w drugie. I to jest najłatwiejsze. Później się jedno wystawia i z tego się wylewa, przelewa się do jakiegoś naczynia i po prostu wkłada się z powrotem do tego, tak, wiaderka. Także to jest świetny pomysł.
Chyba, że uda wam się znaleźć taki pojemnik, który ma jeszcze kranik na dole, no to wówczas nie ma problemu. Jest pojemnik z kranikiem na samym dole, kładziemy jakiś taki stelaż, jak są takie metalowe stelaże do kotłów, do gotowania bielizny albo do gotowania...
Nie wiem, czy jeszcze takie coś jest, to chyba...
Do słoików. Jest, bo u ciebie stoi.
U mnie?
Moja droga. Tak, i zrobiłaś w tym oczko wodne. Wiesz, to jest właśnie taki gar do gotowania...
A widzisz nawet...
Może nie tyle bielizny, co taki duży gar do... No, jak to się nazywa? Pasteryzowania przetworów, tak? Że tam była taka metalowa jeszcze podstawka dziurkowana, która odstawała od dna. No to jest właśnie to, co masz. Nawet nie wiedziałaś, co
Nadal
masz
nie wiem, nawet
u siebie
co
pod
jest,
sklepikiem. U siebie pod sklepikiem. Pod sklepikiem. Ten metalowy pojemnik, w którym masz oczko wodne.
No dobrze. Dobrze. To ja potem o tym pomyślę jeszcze. Na razie nie mogę.
To pomyśl.
Teraz myślę o dżdżownicy.
To pomyśl. W każdym razie takie wiaderko z kranikiem, podstaweczka w środku, żeby można było zbierać płyn, albo drenaż, o którym za chwilę powiemy, przez który będzie przechodził ten płyn, będziemy mogli go spuszczać do naszego, nie wiem, słoiczka, szklaneczki i wykorzystywać w domu i w ogrodzie. Ten pojemnik, o którym powiedziałaś na początku, to jest takie najprostsze rozwiązanie. O tym potem oczywiście są ogrodnicy, którzy już próbują przechowywać te dżdżownice przez zimę, że są izolowane na przykład takie pojemniki. Fajnie, jak można przenieść je do na przykład garażu jakiegoś, w którym temperatura tam mocno nie spada poniżej 10 stopni Celsjusza, bo wtedy te dżdżownice, tak jak powiedziałaś, no, to nie są ich komfortowe warunki, powoli będą zamierać.
Tak, to jest bardzo podobnie z tym płynem, jak właśnie w bokashi. Można kupić albo gotowe wiaderko z kranikiem i które właśnie ma tak jakby takie sitko, które uniemożliwia tym materiałom stałym spadanie na dół, tak, i zapychanie tego kranika, ale oczywiście można nawet samemu kupić sobie taki kranik. Na pewno w Anglii można sobie kupić taki kranik. Zazwyczaj się kupuje oddzielnie beczki, prawda, do deszczówki i oddzielnie kranik, więc to jest ten sam kranik, tak? Beczka może niekoniecznie, ale to jest naprawdę nie jest trudne. Albo tak jak mówiłeś, wiadro w wiadro, tak? Drenaż. Drenaż jest bardzo ważny, ponieważ drenaż...
Właśnie, dojdźmy do teraz drenażu. Zanim wprowadzimy tam dżdżownicę, zanim damy im jeść, to trzeba zacząć od takich mebli, nie? Od mebli, czyli od tego drenażu, od tej ściółki, w której będą żyły na początku i dżdżownice.
Tak, to znaczy przede wszystkim drenaż to będą te dziury w podłożu, tak? Dziury w bokach pojemnika to będą bardziej do napowietrzania i nie zdziwcie się, jeżeli będziecie źle traktować swoje dżdżownice, to one wam przez te dziury mogą spierniczyć, to się zdarza i mogą się przeprowadzić do sąsiada albo gdziekolwiek indziej, także... To jest normalne, że dziury są wielkości dżdżownicy. Nie przejmuj, to przecież dżdżownica jest mała, bez przesady. Te otworki nie mogą być takie super malutkie. Ale pamiętajcie, że dżdżownica ma to do siebie, to też zapamiętałam z tego spotkania właśnie o humusie, że dżdżownica, jak jest szczęśliwa, to ona nigdzie nie pójdzie. ona, jej jest bardzo dobrze w jednym miejscu i ona od
a
was...
A nawet przyjdzie.
On, dokładnie, jeszcze może mogą przyjść koleżanki dzikie i nic nie zrobią, będą wspólnie wszyscy żyli szczęśliwie. Także te dziury drenażowe są bardzo ważne, ale też ważną kolejną rzeczą są właśnie materiały ściółkowe.
Na dno takiego pojemnika kładziemy tę materię ściółkową, tę warstwę ściółki. To mogą być różnego rodzaju, Katarzyno, materiały ściółkowe, tak to nazwijmy. Ściółkowe, które służą do tego, żeby tam gromadził się ten płynny wermikompost, ale żeby to było też takie umeblowanie mieszkania dla tych dżdżownic, w którym będą dobrze się czuły na początku, ale także później będą mogły to mieszać z tymi swoimi odchodami, no tak można powiedzieć.
Bo to są odchody,
no,
jak
tak.
Nic innego jak odchody, ale jakie super odchody, bardzo wartościowe odchody. I oczywiście dżowniczka to jest taka delikatna, że tam nie ma nic strasznego. Tak jest, dokładnie. Te materiały ściółkowe są ważne. Ich celem jest początkowo zapewnienie dżdżownicom wilgotnego, przewiewnego środowiska. Na początku, tak? I później, tak jak mówisz, można dodawać kolejno, nawet trzeba dodawać kolejne materiały z kuchni jakiś, albo z ogrodu jakieś dla nich, co będzie dla nich jedzeniem, ale głównym zadaniem tych materiałów ściółkowych będzie zatrzymanie właśnie wilgoci i też danie im takiego miejsca, gdzie one mogą ucieknąć, gdy one mogą uciec, wtedy, kiedy mają coś jest im źle, dlatego że to się może zdarzyć, że na przykład kompost w waszym wermikompoście się troszkę zakwasi, dlatego też o tym trzeba pamiętać, może powinniśmy byli na początku zaznaczyć, że nie tolerują kwaśnego podłoża, to preferują pH około 7, mogą żyć w pH 5 do 9, ale naprawdę fajnie by było przestrzegać to, dlatego że później one będą zestresowane. Także w takim wiaderku trzeba na początku, oczywiście układając od dołu, tak, też warto je się zaopatrzyć w karton. Dlatego w ogóle zawsze warto jest mieć karton gdzieś odłożony. Ja mam już takie przyzwyczajenie, że nigdy nie wyrzucam kartonu, tylko pozbywam się tych wszystkich plastrów, tych wszystkich taśm plastikowych i zostawiam tylko karton. I ponieważ karton może przydać się nie tylko w ogrodzie do robienia nowych rabat non-dig, ale również może właśnie się przydać bardzo do robienia takiego wermikompostownika, dlatego że oczywiście jak karton namoczymy, no to będzie fantastycznym, takim mokrym, ciapowatym, wilgotnym środowiskiem dla dżownic i też nie będzie takie mokre, tak? Nie będzie całkowicie mokre, w którym one się nie mogą utopić w tym kartonie. Mm-hmm. Będzie po prostu wilgotne.
A kartony dżdżownice bardzo lubią, bo tak jak powiedziałeś, przy zakładaniu rabat no-dig, czy używycie kartonów w zwykłych kompostownikach, można potem zauważyć, jak wiele dżdżownic jest przyklejonych, albo przyczepionych, albo po prostu żyje przy kartonie, bo ten karton jest taki lubiany przez dżdżownice, on im jest potrzebny między innymi do tego, żeby dobrze się rozmnażać. Ten karton to jest ważna rzecz, nie wyrzucamy takich kartonów, broń Boże, nie palimy, a wykorzystujemy w ogrodzie, ewentualnie oddajemy do recyklingu. Ale tym materiałem ściółkowym to może być kompost, to może być przekompostowany obornik.
Przerobiony obornik, tak, dobrze przerobiony obornik, przerobiony kompost, dlatego mówię dobrze przerobiony, dlatego że tam, żeby nie było żadnych patogenów, przerobiona ziemia liściowa, oczywiście, mogą być to też namoczone kawałki papieru. Oczywiście warto wybierać taki papier, na którym nie ma druku. Także coś takiego jest jako ściółka, tak, dla tych dżdżownic, ponieważ musimy zrozumieć coś takiego. Ten materiał ściółkowy będzie, tak jak mówiliśmy, miejscem, gdzie one będą ewentualnie mieszkały, ale to nie będzie to, co one będą jadły. Dlatego mówimy przekompostowany obornik, kompost, czyli materia przekompostowana, bo to będzie ich sofa. One tutaj będą sobie siedziały po obiedzie i odpoczywały. To nie jest miejsce, gdzie one będą jadły. One tam będą się wycofywały do tego w tym innym czasie niż w czasie, kiedy jedzą. Także na początku ułóżcie na dnie swojego wermikompostownika warstwę właśnie grubego kartonu, tak? I później mokrego, oczywiście mokrego, trzeba go nasączyć wodą. Później na to ten materiał ściółkowy w warstwie około 10-15 cm. I dopiero później na tą warstwę ściółkową, czyli na to mieszkanie, tak, można rzucić, można do tego mieszkania dobudować kuchnię, czyli dać jedzenie. I teraz oczywiście, słuchajcie, to jest bardzo proste. Żdżownice będą jadły właściwie wszystkie i one by zjadły pewnie wszystkie odpadki z waszej kuchni, tylko tak jak w przypadku kompostownika, takiego, który macie w ogrodzie, niektórych rzeczy nie warto wrzucać na kompost dla żdżownic, ale większość można. Także te wszystkie odpadki z kuchni, tak, wszystkie organiczne, czyli takie, co kiedyś żyło, jakieś obierki od warzyw, od owoców. To wszystko można wrzucać, ale unikajmy takich rzeczy dokładnie jak na przykład właśnie w kompostowniku, jak mięso, jak kości, jak ości, dlatego że to może się po prostu dłużej przerabiać i one to w końcu zjedzą, ale to może ściągnąć tam jakieś właśnie muchy, jakieś nawet może jakieś wiecie, jakieś gryzonie, tak, jeżeli to nie jest porządnie zamknięte. Ale ryż, makaron, fasola, chleb, skórki od pomarańczy, skorupki jaj, ale porządnie rozdrobnione, tak? Skorupki jaj są bardzo ważne w takim kompoście, w takim kompostowniku, dlatego że one zapewnią bardziej zasadowy odczyn dla takich materiałów, które troszkę zaczynają robić się kwaśne, tak? Może jest tam za dużo wody. Dlatego takie skorupki od jajek najlepiej jest po użyciu obmyć, wysuszyć porządnie i później zetrzeć albo po prostu zblendować w jakiejś maszynie i to w ten sposób dorzucać, tak? Fusy z kawy, pomidory, liście z herbaty. I teraz tak, możecie również do tego dodawać takie rzeczy jak zielone części roślin, chwasty jednoroczne, ale bez nasion. I tutaj jest ważne, że bez nasion, ponieważ kompost w wermikompoście nie nagrzewa się tak mocno jak w waszych kompostownikach w ogrodzie. W związku z tym nie będzie mógł zabić tych nasion i one mogą potem wam wykiełkować w ogrodzie. Także starajcie się bez nasion. To samo, jeżeli chodzi o dodawanie zbyt dużych ilości cytrusów albo cebuli, tak? Tego też drżownice zbytnio nie lubią i to potrafię zrozumieć, bo cytrusów to akurat nie potrafię zrozumieć, ponieważ uwielbiam cytrusy, ale zbyt dużych ilości cebuli potrafię zrozumieć, dlatego że też nie lubię zbyt dużo cebuli, tak? I teraz ciekawa informacja, jeżeli warzywa, które dodajecie do tego wermikompostu zaczną kiełkować, zajrzycie do tego kompostu i nagle zobaczycie, że jakieś warzywa zaczęły kiełkować, no to musicie je stamtąd wyjąć, dlatego że żdżownice, jak to mówimy wam często, i inne mikroorganizmy albo małe organizmy nie jedzą żywej materii. Żdżownice żywią się martwą materią.
Rozkładającą to, się co, taką. Mhm.
Tak, to co macie w tym swoim wermikompoście, to musi być properly dead, tak? Żadnych tam na pół martwych rzeczy nie wrzucajcie. Także to z takich rzeczy może innych kontrowersyjnych, to można dodawać gotowane ziemniaki. Mówiliśmy wcześniej obornik krowi i koński, ale odchody od zwierząt domowych raczej nie, ponieważ jak wiadomo, te odchody od kota czy psa, chociaż kocham nad życie, ale mogą przenosić ludzkie pasożyty i to też raczej nie chcemy tego wprowadzać do obiegu. Materiał roślinny, który był traktowany chemią, tak, to jest, słuchajcie, bardzo ważne. Drżownice nie będą dobrze żyły, nie będą dobrze się rozwijały w środowisku, które było pryskane jakimiś środkami, wiecie, czyli no, większość niestety warzyw, skórek, warzyw takich, które zwykłych, które kupujemy w sklepach, nieekologicznych. Wiadomo, że swoich własnych warzyw nie pryskamy, czy innych roślin, ale pamiętajcie o tym, żeby nie używać w wermikompoście materiału, który był pryskany jakąkolwiek chemią, czy to są grzybobójcze, czy owadobójcze, czy co innego bójcze, czy Roundup, czy jakiekolwiek inna chemia, tak? To jest bardzo ważne. Trawa. Jeszcze trawa też nie jest wskazana, ponieważ trawa...
Znaczy duża ilość też trawy mówimy, nie jest wskazana. To znaczy... Ja teraz wytłumaczę, dlaczego fajnie jest, jak powiedziałem o tym doświadczeniu wanny w tym ogrodzie społecznym w Gdańsku. Dlaczego wanna, a nie na przykład jakieś małe wiadro? Dlatego, że nie możemy mieć takiego dobrego serca i nawrzucać pełno jedzenia i zakryć cały pojemnik i dać grubą warstwę, niech te dżdżownice jedzą, niech tyją, niech się rozmnażają, ponieważ zaszkodzimy tym dżdżownicom. My zawsze musimy zostawić kawałek takiej powierzchni w tym wermikompoście, który nie jest przykryty tą nową, świeżą warstwą. Dać szansę wycofania się dżdżownicom, powiedzenia nie, tutaj jest za tłusto, oczywiście nie jest za tłusto, ale już przekładam na taki ludzki język, za dużo tego żarcia, już mi się wymiotować chcę, nie trawię, mam kłopot z wątrobą, przenoszę się gdzieś w miejsce bardziej postne. Dżdżownice też potrzebują takiego miejsca, w którym mogą się wycofać z tego wielkiego obżarstwa. W związku z tym, jeśli dodajemy taką materię, to powiedziałem o tej dużej ilości trawy, bo niewielką ilość trawy oczywiście można dodać, ale dużej ilości trawy nie, bo przykryjemy całą powierzchnię naszego pojemnika z wermikompostem. A o to nie chodzi. Chodzi o to, żeby kawałek, nawet spory, gdzieś tak z połowę, nie wiem, 1/3 tego, zostawić pojemnika bez przykrywania nową warstwą jedzenia. Można kłaść go na wierzch, tak, i pozwalać, niech się kompostuje, albo jak mamy taką wannę, w kilku miejscach zakopać te nowe, nie wiem, partie warzyw, obierek, czy nie wiem, fusów z kawy, czy jakiś tam jeden owoc, który już nam nadgniwa i nie bardzo będzie pasował do tego, żeby go zużyć. Nie? W każdym razie zostawiamy kawałek takiej powierzchni wermikompostu, którym nie kładziemy naszego nowego jedzenia dla dżdżownic.
Tak, czyli umożliwiamy im posiadanie takich miejsc, gdzie mogą sobie odpocząć od tego przeżarstwa.
Trochę postu tak mogą sobie zażyć.
Tak. O, i one są mądre, ponieważ wiecie, wszyscy chyba poza nami, może jeszcze nasze psy i koty też tak niezbyt bardzo wiedzą, kiedy należy przestać jeść, ale dżdżownice nie lubią, jak mają ogromne ilości jedzenia. To będzie naprawdę poważny błąd. To wiecie, nie o to chodzi, żeby zrobić foie gras, bo te odpadki nie będą przerobione, będą gnić, będą denerwować dżdżownice i wydzielać brzydki zapach. Także jak najbardziej. I jeszcze bardzo ważna sprawa, jak pamiętam zawsze, jak zaglądam do jakiegokolwiek wermikompostu, do jakiegokolwiek pojemnika, to one były, to wszystko, to co zbudujemy, tak, o czym wam teraz opowiadamy, że będzie na początku mokry karton, potem będzie materiał ściółkowy, później mówiliśmy teraz o tym jedzeniu, warstwa rozdrobnionych odpadków organicznych, na początek niewielka ilość, bo też musicie wiedzieć, że to musi być proporcjonalne do ilości dżdżownic, jakie macie w tym swoim kompostowniku. No i na górze to wszystko przykrywamy zawsze też warstwą mokrego, wilgotnego, bym powiedziała, kartonu, żeby zatrzymać wilgoć wewnątrz, dlatego że naprawdę te dżdżownice nie lubią ani ostrego światła, ani suchości, tak? Także taki karton, wilgotny karton zapewni funkcję taką, że i zablokuje dopływ mocnego światła, będzie im tam przyjemnie i ciemno i w dodatku jeszcze będzie wilgotno. Także to jest, widzicie, karton jest potrzebny jednak. Także idźcie z powrotem na śmietnik po to, co wyrzuciliście.
Tak, tak, żeby przykryć z wierzchu karton. Teraz trochę o mieszkankach tego wermikompostownika, czyli o dżdżownicach. I ten karton za chwilę wróci w takim naszym myśleniu o pozyskiwaniu tych dżdżownic. Zazwyczaj mówi się o dżdżownicy kalifornijskiej, prawda? Że to jest ta dżdżownica, która jest najbardziej taka odpadkożerna, albo taka, która jest używana do robienia wermikompostu.
Tak, to jest taka dżdżownica, która nazywa się kompostowiec różowy, pięknie się nazywa fachowo. Oczywiście nikt o tym nie wie, ja również nie wiedziałam aż do czasu, jak zaczęłam czytać o tych dżdżownicach, dlatego że to nie jest takie istotne. Istotne jest to, że to faktycznie jest dżdżownica, która najlepiej sobie radzi z przerabianiem tego kompostu. Ona jest spokrewniona z taką dżdżownicą, która jest w ziemi oczywiście, dlatego jeżeli jakiekolwiek dzikie, że tak powiem, dżdżownice przejdą do waszego kompostownika, to nie jest żaden problem, one sobie również będą tam żyły. No i też ta dżdżownica dostępna jest w handlu, można ją kupić. Ale
dżdżownica kalifornijska, różne... tak. Zwykły sklep wędkarski, pójść, kupić kilka paczek, tak żeby było, nie wiem, ze 100 dżdżownic na rozpoczęcie produkcji wermikompostu w sklepie wędkarskim. prawie o każdej porze roku, jeśli nie o każdej porze roku, można kupić jako stosowana, sprzedawana w sklepie wędkarskim, jako po prostu przynęta wędkarska.
Tak, a u nas akurat tych sklepów jest pełno. Nawet wiem, że na Kaszubach,
bo my
z tego
kochamy,
co wiem,
wędkować.
Nawet na stacjach benzynowych można kupić takie rzeczy. Słuchajcie, tak, oczywiście, tak jak i większość rybaków, nie musicie tego
wędkarzy
kupować. Wędkarzy, tak. Nie musicie tych drżdżownic wcale kupować, tylko możecie sobie je skądś pozyskać naturalnie. Także wystarczy odwrócić dojrzałą stertę kompostu albo obornika i zawsze znajdziecie tam jakąś zdrową populację drżdżownic i możecie sobie je przenieść do swojego wermikompostu.
Tak, szczególnie tych właśnie drżdżownic ziemnych, tych z takimi żółtymi paskami. Powiedziałem o kartonie. Wystarczy położyć na ziemi karton, wilgotny, żeby był wilgotny, więc taki wyciągnie wilgoć z ziemi albo deszcz popada i potem pójść w taką mniej słoneczną pogodę, jak jest trochę pochmurno albo deszczowo, albo wieczorem, odkryć ten karton i na nim po prostu albo tuż, albo na ziemi będzie pełno właśnie takich maleńkich drżdżownic, które można pozbierać, więc karton jako przynęta na drżdżownice, które są przynętą na ryby.
Dokładnie. Tak jest. Także w ten sposób, albo może wiecie, może macie kogoś, kto ma hodowlę drżdżownic, albo po prostu ma kompostownik już.
Albo
także
ma swój wermikompost i może się podzielić, albo ma kompostownik, bo w kompostowniku też są właśnie te ziemne drżdżownice, które rozkładają materię organiczną, którą składamy w naszych kompostownikach.
Wędkarze też łowią ryby.
Ale nie są rybakami.
No ale w sumie teoretycznie może nie są, ale praktycznie jak najbardziej są.
Dobrze, Katarzyno. To teraz, jeśli powiedzieliśmy o tych drżdżownicach, pamiętajcie to, co powiedziała Katarzyna na początku. One potrzebują temperatury przy niższych, przy ujemnych temperaturach, przy bliskich zeru temperaturach. One będą umierać, będą ginąć i po prostu nie będziecie mieć. Możecie zostawić taki pojemnik na zewnątrz, licząc się z tym, że po prostu wasze drżdżownice no umrą, tak? Zginął, nie będzie ich, ale zawsze można potem, jeśli nie możecie gdzieś przechować tego pojemnika przez zimę w miarę ciepłym garażu czy w jakimś, nie wiem, innym ciepłym pomieszczeniu, po prostu wiosną kolejnego roku dokupić nową partię drżdżownic i na nowo rozpocząć proces produkcji wermikompostu. Może to brzmi trochę tak, jak to drżdżownice, no ale takie jest życie. No. Po prostu one zimy nie przetrwają. Te z kompostowników stojących na ziemi mają szansę przeżyć, dlatego że tam są po pierwsze większe te pryzmy kompostowe, a po drugie te drżdżownice uciekają w głąb ziemi. Tam mają po prostu cieplej, mogą przetrwać, przewegetować tę zimę, przehibernować tę zimę w głębszych warstwach ziemi, bo chowają się w ziemi. A w takim pojemniku, który my stworzymy, czy to będzie wanna, czy to będzie wiadro, czy to jakiś duży kosz na śmieci, one nie będą mogły przetrwać, bo jak przyjdą silne mrozy, no to przemrozi całą zawartość takiego pojemnika.
Całą załogę.
No. Więc o tym warto pamiętać. Mówiliśmy chyba o tym, że trzeba okrywać, tak? Że powinna być przykrywa, żeby tam nie dostawały się owady jakieś, żeby nie było tej możliwości dostania się różnego rodzaju szkodników, co nie znaczy, że to ma być szczelne, tak? Tam musi być dostęp powietrza, to powiedziałaś o tym.
Tak, no nie będzie szczelne, tak. Jeżeli będziemy mieli otwory drenażowe i w boczkach tego, i w dnie, no to nie będzie szczelne na szczęście i będzie przepływ powietrza, tak jak przy kompostowniku, woda i powietrze i skład, dlatego że może nie powiedziałam, ale jak najbardziej bioróżnorodny skład tych odpadków, które idą jako pokarm dla drżdżownic, oczywiście jest później najbardziej wartościowym produktem, który już przejdzie przez te drżdżownice. Także starajmy się nie dawać drżdżownicom tylko jednego rodzaju pokarmu albo w dużych ilości właśnie jakiejś jednej rzeczy, dlatego że oczywiście to nie będzie im bardzo smakowało. Trzeba to mieszać. Dlatego też nie martwcie się, że one też potrzebują dużych ilości, tak? To, co Jacek mówił, to nie jest jakieś strasznie trudne, żeby je wyżywić. To jest właśnie coś, co mogą robić, co mogą robić ludzie w mniejszych, pojemnikach. I to jest fajne. Ale też nie myślcie, że w tych pojemnikach nie będzie nic, jeżeli chodzi o życie, poza dżdżownicami. Tam mogą być muszki owocowe, tam mogą być malutkie robaczki, chociaż wiem, że to może nie jest koniecznie fachowa nazwa, które nazywają się wazonkowce. I to wszystko jest naturalne, tak? To wszystko naturalnie jest towarzyszem rozkładającej się materii organicznej. Może być, słuchajcie, nawet pleśń. Pleśń jest też naturalną rzeczą, która towarzyszy procesom rozkładania się, tak? Ona potem zniknie, tam dżownice przerobią ten materiał i ona zniknie. Oczywiście jak zauważycie, że czegoś jest strasznie dużo, no to może dlatego, że nie ma zachowanych jakichś proporcji w pokarmie, w ściółce, tak? W mokrym kartonie, które dodajecie dżownicom, tak? Dlatego musicie pamiętać też, żeby jednak mieć oko na to, żeby tam strasznie dużo jednego czegoś nie było. Dlatego to właśnie warto też dodawać w małych partiach, to co Jacek mówił wcześniej, jedzenie, a nie w jakimś jednej wielkiej, nie takim, wiecie, tak jak świnkom w chlewiku, w wiaderko chlust. Nie.
Ale to tak jak dietetycy razu. Nie tam raz dziennie, a solidnie się najść, tylko jeść kilka razy w ciągu dnia i tak samo z tymi dżdżownicami, może nie kilka razy w ciągu dnia, ale tam kilka razy w tygodniu im dorzucić tego pokarmu i zróżnicowanego, tak jak powiedziałaś, pokarmu, to jest istotne. Mi się tak skojarzyło trochę z, wiesz co, z pieczeniem chleba własnego, zrobieniem zakwasów i potem utrzymaniem zakwasu i pieczeniem własnego chleba na zakwasie, że na początku to są porażki, są trudności, nie taki chleb wychodzi, tutaj po pękach, tutaj gdzieś wyjdzie, tutaj przypiecze się za mocno albo za mało, ale w pewnym momencie dochodzimy do wprawy, wiemy już, co z tym zakwasem robić, jak go dokarmiać, jak go przechowywać, jak piec ten chleb i tak samo z tym wermikompostem będzie, że może na początku nie uda nam się, może trzeba będzie musieli dokupić dżdżownic, bo nam, nie wiem, część padnie po prostu, bo coś, czegoś źle zrobiliśmy, albo za dużo damy jakiejś materii.
Zmniejszy się populacja.
Tak. Ale w pewnym momencie dojdziemy do wprawy, bo to nie jest trudne, tak? To po prostu trzeba nabrać takiego dobrego nawyku utrzymywania tych dżdżownic w zdrowiu i dając im te zdrowe jedzenie, które jest po prostu odpadkiem naszym kuchennym czy z ogrodu pochodzącym. Cierpliwości po prostu trzeba, pewnego umiarkowania w własnej pysze, że tam, nie wiem, wszystko wiemy. Nie, powoli, bo warto, bo ten wermikompost płynny i ten wermikompost stały jest niezwykle cennym produktem do naszych ogrodów, na nasze balkony, do naszych roślin, które rosną w domu doniczkowych, balkonowych, ale także ogrodowych. To Katarzyno, ale powiedzieliśmy już chyba o pozyskiwaniu tego wermikompostu płynnego, tak? On po prostu spływa przez te otwory, które są w dnie takiego naszego pojemnika. Mówiliśmy o kraniku, z którego możemy spuszczać, ale teraz jest pozyskiwanie tego stałego, no bo w pewnym momencie, sorry, ale taki pojemnik nam się trochę wypełni, no i trzeba by, żeby ten wermikompost, ten stały, trzeba wykorzystać, nie?
Można to robić na dwa sposoby. Można raz na jakiś czas troszeczkę podkradać dżdżownicom, pamiętając o tym, że dżdżownice zawsze będą się zbierały na górze, tak, no w tej części górnej, więc możemy delikatnie też odsunąć, zrobić sobie dostęp i garściami wyjmować ten fantastycznie przerobiony wermikompost. Tak? Możemy to robić w ten sposób i wtedy dodawać do ogrodu, tak jak ja zawsze mówię, jako posypka na jabłecznik raczej niż jakieś większe ilości, tak? Dlatego, że korzystania z gotowego produktu też, tak jak i robienie, jest wiele różnych sposobów, tak? Bo on jest bardzo, bardzo fajny, bardzo pożyteczny. Także można po troszeczku wyjmować tego, na przykład jeżeli mamy tylko potrzebę do mieszania do podłoża do w domu, tak? Albo do robienia jakichś mieszanek do wysiewu, do pikowania, jeżeli potrzebujemy większych ilości. Albo możemy po prostu poczekać, aż wiaderko się wypełni i wtedy odseparować dżdżownicę od reszty, i po prostu przerzucić je na następne wiaderko, które będziemy budować od początku. I najlepszym sposobem na odseparowanie ich od, oprócz tego, że możemy również je wyjąć, ponieważ one są w górnej części, tak, i ewentualnie jak troszkę materii starej zabierzemy ze sobą, to przecież nic się nie stanie, ale też możemy zrobić coś takiego, że rozrzucić tą całą materię na płasko, na głębokości około 5, tam 10 cm i przykryć też wilgotnym kartonem i one będą, wszystkie podejdą pod ten karton, dlatego że im będzie tam troszeczkę za sucho i wtedy bardzo łatwo jest je zebrać i włożyć do nowego wermikompostownika, a materiał przerobiony użyć w ogrodzie, wtedy mamy takie większe ilości. I znowu, tak jak mówię, naprawdę wykorzystanie z tego produktu jest bardzo szerokie, dlatego że na dobrą sprawę możecie go dodać wszędzie. I nigdy na dobrą sprawę też go nie ma wystarczająco, więc musicie sobie po prostu postawić priorytety, co dla was jest najważniejsze. Dla kogoś może być to petunia na parapet, dla kogoś może to być pomidor w szklarni, a dla kogoś jeszcze innego mogą to być kapusty na zagonie, tak? Albo dalie w ogrodzie na kwiat cięty. Także lepiej też jest nie rozrzucać w mniejszej ilości miejsc, ale większą ilość kompostu, tylko po prostu rozrzucić cieniutko po większej ilości ogrodu, tak, żeby większą powierzchnię to obsypało, ponieważ tak jak mówimy, zawsze w tym kompoście jest tak strasznie dużo tych mikroorganizmów, tych wszystkich żyjątek zdrowych, tych dobrych bakterii i tak dalej, że nawet mała ilość zawsze fantastycznie może wpłynąć na budowę, zasobność i warunki wodno-powietrzne gleby, tak? Także to jest naprawdę wielki prezent dla ogrodu.
To chyba wszystko, Katarzyno, z takich podstaw przygotowania własnego wermikompostu, produkcji własnego wermikompostu, który może każdy, naprawdę każdy, czy ma ogród, czy nie ma tego ogrodu, każdy może taki wermikompost produkować. Jeśli nie będziecie przesadzali z tym jedzeniem, to naprawdę nie będzie żadnych nieprzyjemnych zapachów. Ten płynny wermikompost ma zapach, powiedzmy, ja czasami go oceniam troszeczkę jak ocet, taki zapach, nie wiem, ale w każdym razie nie jest to nieprzyjemny zapach tego płynnego wermikompostu. Nie wiem, masz jakieś inne doświadczenie, bo ja tam z zapachami to różnie.
Ja nigdy nie wydawało mi się, żeby on jakoś w ogóle tak nieładnie pachniał. Nie, nawet nie ma zbyt mocnego zapachu. Ten nawóz płynny z bokashi ma mocniejszy zapach, moim zdaniem. Też delikatny, ale mocniejszy.
O, ten bokashi chyba ma bardziej octowy niż ten wermikompostowy. Ja mam jeszcze cały jeden słoik tego płynnego wermikompostu do użycia. No właśnie, a ile można go przechowywać, jak już tak sobie zbierzemy? No ja wiem, że najlepiej to by było od razu zużywać, ale...
Więc tak, to z tego, co też pamiętam z tego spotkania, to chodzi o to, żeby ten wermikompost płynny, humus, jeżeli przelejemy go do butelek, to on będzie nadal, on będzie żywy, tak? To jest bardzo ważne. Aha, no nie wspomnieliśmy o jednej ważnej rzeczy. Nie możecie tego materiału w jakikolwiek sposób sterylizować.
Pasteryzować,
tak? Nie podgrzewajcie go, nie nic takiego. Tak, dlatego, że cały bajer polega na tym, że on jest żywy. No, jest pełno bardzo, bardzo, bardzo fantastycznego życia w tym. I to samo z tym nawozem płynnym. Możecie go włożyć, wlać do butelek. Ważne jest, żeby te butelki właśnie były niestety, ale plastikowe, ponieważ on będzie nadal żył, pracował. Tam będzie się może wytwarzało jeszcze, bakterie też będą wytwarzały jakieś może powietrze, więc one się może trochę, mogą się trochę napompować, ale ogólnie jest to środowisko beztlenowe, dlatego tak jak przy używaniu tych emów, zawsze wam opowiadamy, że po wylaniu powiedzmy 1/3, 2/3 i tak dalej butelki, przed zakręceniem warto po prostu wypuścić, wycisnąć powietrze, które jest w środku butelki i potem taką zniekształconą, śmieszną butelkę wstawić do lodówki. Tak, do lodówki, do chłodnego miejsca, około 4-7 stopni to będzie najlepsze miejsce. I spokojnie wtedy możecie go, moim zdaniem, dłużej przechowywać niż to, co przechowujemy z kompostu bokashi w lodówce około miesiąca. Chociaż mój tam stoi dłużej, nie wiem, aż się boję otworzyć ten słoik. w mojej lodówce, ale wiecie co, no błagam, to jest wszystko naturalne, więc nie wydaje mi się, że to będzie, na pewno to nie będzie trujące, tak? Ewentualnie to może być śmierdzące.
Tyle na dziś, bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Tobie, Katarzyno, dziękuję za tę rozmowę o dżdżownicach. Ach, wspomniałem czasy, kiedy chodziłem wędkować, kiedy chodziłem na ryby, ale nie chodziłem z dżdżownicami, ja to tylko spinki, sztuczna mucha, więc nie miałem możliwości nadziewania, albo zbyt częstej możliwości nadziewania takiej dżdżownicy na haczyk, żeby pozyskać jakiś przyłów wędkarski.
Tak, no nie nadziewamy dżdżownic na haczyki, tylko staramy się, żeby jak najbardziej się rozmnożyły, żeby miały jak najwięcej dzieci, kuzynów, ciociek i wujek. Dlatego, że jeżeli będziemy mieli właśnie dużą ilość tych dżdżownic w naszym wermikompoście, to będą szybciej przerabiały materiał, będziemy mieli więcej tego cudownego kompostu do ogrodu. Super sprawa. Życzę wam wszystkim, żeby jeżeli zabierzecie za to kompostowanie, żeby wam to sprawiało dużą przyjemność. Podobno one nie śmierdzą, tak jak mówiłeś, Jacku, ale podobno, jakby się tak bardzo, bardzo, jakby ucho przystawić do pojemnika, to może można usłyszeć troszeczkę, jak one tam chrumkają to jedzenie. Te dżdżownice, bo wiem, że w dużych hodowlach dżdżownic wiem, że dobrze słychać, jak one przerabiają.
To ja nie wiem, to trzeba by mieć słuch absolutny, żeby usłyszeć chrumkającą dżdżownicę, aż...
No razy 100,
albo
razy 500.
Czy tam miliony, milionów być może. Jak,
zyliony.
O, właśnie zyliony, jak mówisz. Dziękujemy bardzo serdecznie. Zapraszamy na spotkanie autorskie Katarzyny. Przypomnę, 1-25 marca w Warszawie, w Nowej Księgarni, foyer Nowego Teatru. Do zobaczenia. Mniam, mniam, mniam.
Nie, jeszcze. Jeszcze nie do zobaczenia, jeszcze nie chrumkamy. Jeszcze chciałam, zupełnie zapomniałam, że taki fantastyczny temat, ten kompostowanie z dżdżownicami, a ja chciałam w tym temacie ekologicznej uprawy i pielęgnacji ogrodów zaprosić was do nas na warsztaty. Mamy cały czas miejsce na warsztaty podstawy pielęgnacji i uprawy ogrodu w sposób ekologiczny, zgodny z naturą. Tam zostało
Kiedy?
Chyba 4 miejsca, także... On jest w najbliższą sobotę już niedługo, czyli pojutrze właściwie, tak? To jest 18 marca. Także naprawdę bardzo serdecznie was zapraszam, dlatego że z jakiegoś dziwnego powodu wszystkie inne warsztaty są całkowicie już oblężone i zabukowane, a jakoś boicie się właśnie tych warsztatów, które tak naprawdę stanowią podstawę, z której później przechodzi się na resztę tych tematów. Także bardzo na taki fundamentalny, podstawowy warsztat zapraszam was w sobotę najbliższą do naszego ogrodu do Zgorzałego. Jeżeli jesteście zainteresowani, to piszcie maile na biuro@angielskieogrody.com. Pa, pa.
Pa, pa. Smacznego w takim razie życzę.